Karolina Romanowska i Julia Kowalczyk, założycielki Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie, są w studiu Radia Wnet tuż po przyjeździe z Wołynia, gdzie były warsztaty pojednania polsko-ukraińskiego. To pytanie do pani Karoliny Romanowskiej. Jak się to udało?
Dzień dobry.
Dzień dobry, rzeczywiście.
No, to był pierwszy krok. Wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że zakończony sukcesem. No, nie mogę powiedzieć może, że doszliśmy w pełni do jakby porozumienia, jeżeli chodzi o tą historię, ale na pewno zachęciliśmy wszystkich uczestników do odkrywania tej historii.
Na pewno wiemy, że to jest kropla w morzu potrzeb i taką kroplę pani do tego morza potrzeb chce wlać. Co się udało zrobić? Ilu było Ukraińców? Ilu było Polaków? Co konkretnie się zdarzyło i w jakiej miejscowości?
Byliśmy głównie w okolicach Zamłynia, ale także w Ostrówkach. Wspólnie razem z Polacy i Ukraińcy sprzątaliśmy cmentarze, polskie cmentarze, miejsca pamięci, pola, także pola i miejsca, gdzie są postawione chociaż krzyże. Polaków i Ukraińców było mniej więcej tyle samo osób, może z przewagą delikatną Polaków, bo mieliśmy wiele uczestników, którzy już jeżdżą przez wiele lat na Wołyń sprzątać cmentarze z OHP Lublin. Był ksiądz prawosławny, był ksiądz nasz gospodarz, ksiądz Jan Buras, polski ksiądz. Byli terapeuci z Polski, z Ukrainy. Była pani dyrektor domu dziecka Olga, którą serdecznie pozdrawiam w Zabołociu. Była pani dyrektor szkoły podstawowej, też ze strony ukraińskiej. Byli zwykli, normalni Ukraińcy, którzy bardzo ciężko pracowali na cmentarzach.
Ale czy to byli zwykli Ukraińcy, którzy znali historię ludobójstwa na Wołyniu, czy to byli Ukraińcy, którzy jej nie znali, ale się czegoś dowiedzieli?
To byli Ukraińcy, którzy, wydaje mi się, że najlepszą odpowiedzią byłoby chcieli poznać tę historię, otworzyli się na nią. I to, co się tutaj wydarzyło, to mogę powiedzieć, po pierwszym dniu, kiedy mieliśmy premierę, taką nieoficjalną, pokaz może, to nie jest coś za duże słowo, premiera, filmu Sad Dziadka, mieliśmy taką dyskusję historyczną, zresztą bardzo trudną. To był bardzo trudny dzień, ten pierwszy, i tutaj zresztą Julia zaraz będzie mogła potwierdzić, bo została postawiona w bardzo trudnej roli, mianowicie tłumacza. I powiem szczerze, że to był ten dzień, kiedy nie wiedzieliśmy, jak to wszystko dalej się potoczy, bo te rozmowy były bardzo emocjonujące, bardzo ciężkie, bardzo trudne. Natomiast pokazały
nam... Ale czy był taki Ukrainiec, który się dowiedział?
Tak,
dowiedział się
tak,
w czasie warsztatów zbrodni wołyńskiej.
Myślę, że większość tych osób tam dowiedziało się i było w szoku, po prostu w szoku.
Jaka była reakcja? To były pytania, to był krzyk, to nieprawda? Jaka była reakcja?
Nie, nikt nie powiedział, że to była nieprawda. Wszyscy raczej słuchali. Oczywiście były jakieś próby wyjaśnienia z ich strony, natomiast co się wydarzyło później, ten drugi krok, następnego dnia słyszeliśmy rozmowy uczestników warsztatów ze strony właśnie ukraińskich, rozmowy pomiędzy sobą, ale także telefony wykonywali do różnych osób, być może historyków ukraińskich, i zaczęli pytać. Pierwsze pytanie, które słyszeliśmy, to było takie: wytłumacz mi, dlaczego my, Ukraińcy, zabraniamy pochówku, zabraniamy ekshumacji? Dlaczego? Dlaczego? W ich po prostu... Po tych warsztatach u nich zaczęło się pojawiać to pytanie, po prostu dlaczego? I chęć, wydaje mi się, że mogę to tak powiedzieć, taka chęć poznania tej historii, bo nam tylko o to chodzi. Po prostu o poznanie, o otworzenie się na tą historię, no dobrze, żeby ta historia nie była tabu.
To był pierwszy dzień pokazania filmu Sad Dziadka. Ten film będzie dzisiaj w telewizji publicznej o godzinie 23.20. O 23.20 premiera tego filmu. Nie widziałem tego filmu. Jeszcze raz opowiedzmy historię. Czego ten Ukrainiec z tego filmu się dowiedział?
On tak naprawdę dowiedział się tego, że o tym trzeba mówić, tak mi się wydaje. Że trzeba się zmierzyć z tą historią, że trzeba się na nią otworzyć.
Ale z jaką historią? Bo skoro nie znał z historii, to z jaką historią?
Historią ludobójstwa, historią tego, co się wydarzyło w 43 roku na Wołyniu. On, towarzysząc mi, widząc moją drogę, obserwując to, że ja przyszłam tam po prostu, żeby zrozumieć dlaczego doszło do dlaczego to w ogóle się wydarzyło, bo to był jeden z celów mojej podróży, zrozumieć, dlaczego to zło wydarzyło się w tym miejscu właśnie. Natomiast jeżeli mam być szczera, to nie potrafię znaleźć, nie znalazłam tej odpowiedzi. Dlatego zdecydowałam się skupić na po prostu, no tak jak w filmie mówię, na tym, co jest. I po prostu zacząć rozmawiać. Ja staram się, żeby to nie był temat tabu, żebyśmy my, Polacy i Ukraińcy, normalnie mogli z szacunkiem rozmawiać o naszej trudnej historii.
Tylko rozumiem, że ze strony ukraińskiej przyznanie się do tego, że to było ludobójstwo, że to sąsiedzi ukraińscy mordowali Polaków, jest czymś bardzo trudnym, bo to jest wstydliwa tajemnica.
Oczywiście, że to jest trudne, ale pamiętajmy też i tutaj coś, czego brakowało przez wiele lat, wydaje mi się, jest fakt, że byli także Ukraińcy, którzy ratowali Polaków. I nie możemy o nich zapominać. Musimy o nich mówić. To są prawdziwi bohaterowie. Oni tracili życie, byli także mordowani za to właśnie, że wyciągali tą pomocną dłoń i próbowali ocalić na przykład polską rodzinę. My znamy w tym momencie nazwiska tych osób, które zostały zamordowane, mimo że byli Ukraińcami, tylko i wyłącznie dlatego, że ratowali Polaków. Nie. I problem jest tutaj taki, że my mówimy tylko, wrzucamy wszystkich Ukraińców do jednego worka, wszyscy byli tutaj bandurowcami, mordercami, a nigdy jakby, no coraz teraz może zaczyna się mówić, bo w książce zresztą Witka Szabłowskiego, Sprawiedliwi Zdrajcy, Sąsiedzi z Wołynia, w ogóle dowiadujemy się, że wśród Ukraińców były też osoby, które z narażeniem życia, nie tylko swojego, ale także życia swojej rodziny, po prostu sprzeciwiali się temu złu. Więc naszym celem jest także mówienie o tych bohaterach.
Tylko tyle, że nie mamy rozwiązanego tego pierwotnego problemu, czyli morderstw na Polakach. Kiedy rozwiązany zostanie pierwotny problem, to wtedy oczywiście bohaterscy sąsiedzi ukraińscy wejdą na pierwszy plan, ale najpierw pierwsza rzecz, a potem druga.
Wydaje mi się, że nie możemy powiedzieć najpierw pierwsza, a najpierw druga. Być może powinniśmy robić te rzeczy w tym samym czasie. Bo prawda jest taka, że nie możemy zapominać o bohaterach. Bohaterzy nie mogą być zrzuceni na drugi plan.
To prawda, ale nie możemy nie mówić o zbrodni, bo wtedy nie byłoby bohaterów.
Oczywiście, że nie możemy, dlatego my staramy się zachęcić, po prostu zachęcić, nie zmusić młode osoby do poznania tej historii, po prostu. Do poznania historii.
No dobrze, to jeszcze raz już w Radiu Wnet opowiadaliśmy co najmniej dwa razy, ale do trzech razy sztuka. Sad Dziadka. Tak. To jest sad twojego dziadka?
Tak.
Który był na Wołyniu, rodzina wołyńska?
Tak, tak. 18 osób z mojej rodziny zostało zamordowanych na Wołyniu, we wsi Ugły, pod Sarnami.
A powiedz, kiedy ty dowiedziałaś się o tym, że co zdarzyło się na Wołyniu?
Ja się dowiedziałam o tym, kiedy byłam małym dzieckiem. Miałam może 6-7 lat i pierwszy raz usłyszałam taką historię przez dosłownie uchylone drzwi, podsłuchując rozmowy świadków tej zbrodni, dorosłych, i usłyszałam historię, że jakiś Ukrainiec wziął moją 18-miesięczną ciocię i rozerwał ją na dwie części. I ja jako dziecko wyobraziłam sobie to bardzo dokładnie. Usłyszałam także wtedy, że uciekali na bagna, że musieli spać na tych bagnach, że uratowały ich te bagna, które były wtedy zamarznięte, mimo że to był maj. I ja dorastałam z tą historią. Natomiast dorastałam także w rodzinie, w której nigdy, mimo tego, że w to się wydarzyło, to nigdy nie było jakby jakiejś takiej nienawiści w ogóle do narodu ukraińskiego. Wręcz przeciwnie. Ja słyszałam, że my jesteśmy bardzo podobni zawsze, że to są nasi sąsiedzi. I ja nie potrafiłam sobie ułożyć tego w głowie. Moja mama...
Ale jak właśnie rodzice sobie ułożyli to w głowie? Jeżeli ciotka została rozerwana, to jak żyć w takim przeświadczeniu?
Różnie. Każdy z traumą walczy inaczej. Na przykład moja mama powiedziała dla mnie bardzo ważne słowa. Nie możemy dzieci winić za zbrodnie rodziców czy dziadków. I te słowa tak naprawdę idą i towarzyszą mi. Właśnie słowa mojej mamy, której ojciec uciekł z rzezi, a która nie ma w sobie w ogóle nienawiści do... Wręcz przeciwnie. Uważam, że jest osobą bardzo otwartą.
Ale pewno gdyby zapytać o to, czy wyjaśnić, czy nazwać po imieniu, czy ekshumować,
tak.
Byłoby... Oczywiste byłyby odpowiedzi.
Każdy człowiek powinien mieć prawo do pochówku. I jeżeli znamy Antygonę, to możemy domyśleć się, do czego może doprowadzić zabronienie tych pochówków.
No dobrze, miałaś 8 lat, usłyszałaś rozmowę, ale potem ta rozmowa w twoim życiu miała znaczenie, pewno miała znaczenie, ale to nie było tak, że pomyślałaś sobie, jak miałaś lat 15, zajmę się Wołyniem, zajmę się pojednaniem polsko-ukraińskim. Ta myśl przyszła ci później do głowy.
Dużo później. Podróżowałam po świecie, zajmowałam się zupełnie innymi rzeczami. To nie jest jakby tajemnica, bo mieszkałam i w Meksyku, i w Londynie, i dużo podróżowałam do Afryki, gdzie organizowałam różnego rodzaju akcje charytatywne. I Wołyń był dla mnie, i to nie będę ukrywać, najdalszym miejscem, w jakie mogłabym się kiedykolwiek wybrać. To było miejsce, które wydawało mi się, że jest tak odległe, że wręcz to jest niemożliwe, żeby tam sobie tak pojechać po prostu od tak. Wiem, że to brzmi irracjonalnie, ale tak właśnie było. I w pewnym momencie po prostu sięgnęłam po książkę, właśnie książkę Witka, Sprawiedliwi Zdrajcy, Sąsiedzi z Wołynia. I
dlaczego
to był ten moment.
Sięgnęłaś?
Właśnie nie wiem, byłam na lotnisku, dosłownie byłam na lotnisku i pamiętam, że stojąc przed tą półką z książkami, akurat to było w okolice 70, chyba 5 wtedy, o ile się nie mylę, rocznicy rzezi wołyńskiej, przypadkiem, to była przypadkowo książka, natomiast jestem szczęśliwa, że to była pierwsza książka, którą ja przeczytałam.
O Wołyniu.
O Wołyniu, tak.
O tych sprawiedliwych.
O tych sprawiedliwych, tak. I dała mi ta książka taką nadzieję, że to, tam nie byli tylko
mordercy. Ale po co ci ta nadzieja była? No byłaś w Londynie, w Meksyku, w Afryce, to po co ci ta nadzieja?
Chyba nadzieja jest potrzebna nam wszystkim, zawsze.
Ale w tym wypadku to nadzieję można mieć, ale dlaczego tą nadzieję nagle zaczęłaś mieć?
Że... Dlatego, że nie chcę mieć w swoim sercu trzymać nienawiści do kogokolwiek. Chcę się z tą traumą pogodzić.
Ale nie trzymałaś nienawiści.
Nie trzymałam, ale chciałam po prostu zrozumieć, próbować zrozumieć. Ja mam taką potrzebę, zresztą chyba wiele osób z Wołynia zadaje sobie cały czas to pytanie. Dlaczego? Dlaczego to się stało? Dlaczego oni nas mordowali? Co my takiego im zrobiliśmy, żeby doprowadzić do tej eskalacji?
I znasz odpowiedź na to pytanie?
Oczywiście, że nie znam. Wydaje mi się, że całe życie pewnie będę próbowała znaleźć tą odpowiedź. Natomiast to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że to się wydarzyło. My tej historii nie możemy zmienić.
No nie możemy.
Nie, dlatego musimy się skupić na tym, co jest. A w tym momencie co jest? Jest wojna, Rosja zaatakowała Ukrainę, giną niewinni ludzie w Buczy, to co się wydarzyło w Buczy, tak? Na przykład ludobójstwo w dzisiejszych czasach, na dzieciach, każdego dnia giną dzieci. We Lwowie, akurat jak my byliśmy, niedaleko Lwowa na Wołyniu, uderzyła rakieta i zabiła tam prawie chyba 10 osób, nie pamiętam, czy może...
To prawda, ale jeżeli nazywamy, o tym mówił Paweł Kukiz dzisiaj w poranku wnet, jeżeli nazywamy to, co zdarzyło się w Bucy ludobójstwem, to też Ukraińcy powinni sobie zdawać sprawę z tego, że to było ludobójstwo na Wołyniu.
Wydaje mi się, że
tym samym słowem trzeba to nazwać, bo to nie są różne historie.
To jest już pytanie może do Julii.
Ja zaraz Julii będę zadawał oczywiście pytania, ale jeszcze o te lektury, bo przeczytałaś pierwszą książkę, a potem
Motyka, tak. Później już zaczęłam czytać Siemaszków, Motyka i poszłam już dalej w tę historię. I w tej chwili kończę sowietyzację Wołynia. I teraz czytam, po prostu interesuję się tą historią. Otworzyłam się na tą historię i próbuję zrozumieć.
To jest bardzo, bardzo trudne zadanie. Za chwilę wrócimy do warsztatów, a ta decyzja, no dobrze, to ja czytam, to ja się w to zaangażuję. Stworzę stowarzyszenie, kiedy zapadła. Kiedy zapadła i...
Po powrocie z Wołynia, po powrocie ze zdjęć do filmu Sad Dziadka.
Czyli najpierw były zdjęcia.
Tak, najpierw były zdjęcia, powstał film, najpierw byłam tam, w ogóle byłam tam.
Po raz pierwszy. I co czułaś, będąc po raz pierwszy na Wołyniu, mając świadomość całej tej historii?
To była trudna podróż. Nie będę ukrywać, że to była bardzo trudna, emocjonująca podróż. I co czułam? Wielokrotnie czułam złość, wielokrotnie czułam smutek, wielokrotnie miałam pewnego rodzaju załamania, płakałam, ale miałam też wokół siebie ludzi, między innymi właśnie Olka, Ukraińca, także bohatera filmu Sad Dziadka, który mnie w tym wszystkim bardzo wspierał, co zresztą państwo będą mieli okazję zobaczyć dziś, kto zdecyduje się obejrzeć ten film Sad Dziadka i po prostu wciąż tak naprawdę muszę sobie to ułożyć. Natomiast wiem jedną rzecz. Wiem, że my potrzebujemy tego pojednania. Ja, Julia jest jak moja siostra. Zresztą wiele osób mówi, że
nawet że, podobnie się ubieracie, ale
znaczy
to...
ubieramy, że podobnie wyglądamy. Dzisiaj wyglądamy, no nie wiem, może trochę podobnie. Tak czy inaczej, jest coś, co nas połączyło.
To za chwilę o tym połączeniu. Powiedz, jak chodziłaś po tej samej ziemi, porozumiem, chodziłaś po Sadzie Dziadka, po miejscu, gdzie twoi przodkowie mieszkali. To?
Ja nie tylko tam chodziłam, ja tam rozbiłam namiot, ja tam spałam. Ja spałam dokładnie w miejscu, gdzie stał dom mojego dziadka. Sadu już nie było, co prawda była jedna grusza. Ja miałam takie marzenie, żeby zjeść owoc tej gruszy, no ale uświadomili mi, że ta grusza już jest stara i po prostu nie rodzi. Ale rozbiłam tam namiot i tak.
I poszłaś po wodę do sąsiadów, do sąsiedniej wsi, w której mieszkają Ukraińcy?
Poszłam, rozmawiałam z nimi, tak. I nawet...
Co powiedziałaś? Dzień dobry, ja jestem tą, która...
Tak, tak powiedziałam. I wtedy na przykład pani Swietłana, która zajmuje się tą wsią, pamięcią o tej wsi, Ukrainka, która dla mnie jest bohaterką, posiada stare mapy, to ona właśnie wskazała mi dokładne miejsce, gdzie stał dom sołtysa, którym był mój pradziadek, gdzie znajdowała się szkoła i gdzie ksiądz co niedzielę odprawiał mszę w tym domu. To ona pokazała mi dokładne miejsce, z którego moja rodzina uciekała i to ona powiedziała mi, że ma coś, co należy do mnie, do mojej rodziny i żebym to wzięła, bo ona przez wiele, wiele lat zajmowała się, no, pilnowała, kiedy przychodzili tak zwani czarni archeolodzy, oni na nich mówią, czyli tacy poszukiwacze, to ona wszystko, co znaleźli, dopilnowywała, albo większość rzeczy, nazwijmy, dopilnowywała, żeby jej przynieśli. To ona w pudełeczkach, w szufladkach trzymała. I powiedziała, kiedy dowiedziała się, że dom sołtysa przyniosła mi rzeczy odnalezione właśnie w miejscu, gdzie było. Co to było? To było właśnie bardzo symboliczne, bo tak jak powiedziałam, tam była szkoła. Jedną z rzeczy, które odnalazła i wręczyła mi, to był kałamarz. Drugą rzeczą, tak jak powiedziałam, tam co niedzielę ksiądz przyjeżdżał odprawiać mszę. To była taka góra od tej kadzielnicy takiej kościelnej. Trzecią rzeczą to była głowa takiego baranka szklanego i no powiedzmy, nazwijmy to, że symbol domu, jakaś taka figurka, która stała być może na półce gdzieś. No i wręczyła mi także kilka monet, polskich monet, pieniędzy, które właśnie były wykopane właśnie w okolicach, tam gdzie stał, dokładnie w tym miejscu, gdzie stał dom, w którym urodził się i mieszkał mój dziadek.
A wiesz, kiedy twoja rodzina się wprowadziła, od kiedy, ile pokoleń, albo...
Teraz to odkrywam, tak, wiem. Odkryłam wiele rzeczy. Zresztą piszę o tym w książce. Nie mogę teraz wszystkiego zdradzać, bo jeżeli powiem za dużo. Ale powiem szczerze, że ciekawa jest historia. Ta rodzina, która się tam znalazła w ogóle, dlaczego oni byli w Ukłach, kim oni byli, czym się zajmowali. Tak to wszystko w tym momencie odkrywam.
Ale to było tak, że się osiedlili tam w czasie II Rzeczpospolitej, czy byli tambylcami?
Powiedzmy, że byli i tambylcami, i się osiedlili. Mieszkali tam, część rodziny, powiedzmy, mieszkała tam od krótko, bo 70 lat tylko, a część, druga część rodziny była dokładnie stamtąd.
A Julia, skąd się wzięła w twoim życiu?
Wpadłyśmy na siebie, dosłownie wpadłyśmy na siebie na konferencji.
Jakiej?
Dotyczącej chyba pomocy, z tego co pamiętam, Ukrainie. Ja zostałam zaproszona przez mojego starego jeszcze znajomego. Znaczy, nawet nie zaproszona, po prostu zapytałam się, czy mogę po spotkaniu wybrać się, kiedy mi powiedział, że idzie na tą konferencję. A Julia akurat też tam była i przedstawił nas wspólny znajomy po prostu, znaczy w zasadzie znajomy mojego znajomego, kiedy usłyszał, że planuje, to jeszcze były plany dopiero wtedy, założenia tego stowarzyszenia. Poznałyśmy się i zaczęłyśmy rozmawiać i pierwszy raz poznałam Ukrainkę, która nie tylko interesuje się historią Polski, historią Polski i Ukrainy, ale czyta książki poświęcone tematyce Wołynia, do tego jeszcze pochodzi z Wołynia, jest otwarta na rozmowy o Wołyniu, to nie jest dla niej temat tabu, po prostu od pierwszej chwili okazało się, że są osoby, dla których to może być normalny temat, na którym możemy po prostu normalnie ze sobą rozmawiać.
To teraz przeniesiemy uwagę na Julię Kowalczuk, współzałożycielkę Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie. Kiedy pani przyjechała do Polski?
Ja przyjechałam w 2015 roku.
2000 po prostu, żeby tu być, żyć, pracować.
Tak, przyjechałam na studia i właśnie było tak, że pierwsze pytanie, które mi osoby zadawały, tak jak rozmawialiśmy z różnymi osobami, to było, skąd jesteś? No z Ukrainy, a skąd dokładnie? Z Wołynia.
I wtedy?
A wtedy było pytanie...
Zapalało się światło w Polakach.
Tak, co sądzisz o Wołyniu? Zawsze było takie pytanie i ja byłam delikatnie zdezorientowana, bo no, nie wiedziałam, dlaczego jest takie zainteresowanie akurat tym regionem, no bo to jest taki mały region, biedny. Owszem, jest tam pięknie, jest tam dużo jezior, jest zielono, dużo lasów, ale no nie wiedziałam, skąd jest takie zainteresowanie. No i wtedy zaczęli mi Polacy mówić, ale też nie było żadnego razu, nie spotkała mnie jakaś przykrość czy agresja ze strony Polaków. Tylko zaczęli mi mówić, no bo tam w czasach II wojny światowej, w 1943 roku wydarzyły się przykre wydarzenia. I to spowodowało, że no ja po jakimś czasie...
A powiedz, co studiowałaś?
Zarządzanie finansami.
A nie polonistykę, tylko zarządzanie finansami. Dobrze, jest 2015 rok, zadają ci te pytania i co dalej?
Gdzieś wewnętrznie się broniłam przed tym, żeby pogłębiać wiedzę na ten temat. Wiedziałam, że takie wydarzenia miały miejsce i wiedziałam, że nastąpi moment, kiedy ja się tym zainteresuję bardziej. I to był rok 2020. Zaczęło się to od książki Piotra Zychowicza, Wołyń zdradzony, że jednak w sumie, że ja muszę się zmierzyć z tą historią, jakakolwiek ona będzie. Zaczęłam czytać. Wiele było miejscowości wymienionych w tej książce. No i myślałam, tak, faktycznie to się działo, no ale na pewno nie w tym miejscu, w którym ja się urodziłam.
Urodziłaś się w jakim miejscu?
To jest miejscowość Szerokie. Wiem teraz, że ono było, że ta miejscowość była zamieszkiwana i przez Polaków, i przez Ukraińców.
No dobrze. Czytasz książkę Zychowicza i co dalej?
A za niej kolejna książka. Kolejna...
Ale nie, dobrze. Jakie wrażenie? No bo zaczynasz poznawać fakty. Już wiesz, co to była, co zdarzyło się 11 lipca w 1943 roku. I co myślisz?
Że to jest straszne i to jest godne, jakby warte potępienia. akurat w mojej miejscowości do przykrych wydarzeń, co zresztą z kolejnej książki się dowiedziałam, doszło 16 lipca i wybieramy się tam z Karoliną wspólnie pod koniec tygodnia, żeby też się pomodlić w tym miejscu. Tak, i z kolejnej książki dowiedziałam się także, w mojej miejscowości również doszło do przykrych wydarzeń, co
i to,
więcej...
I to jest to ważne, bo to, o co jest duża część sporu polsko-ukraińskiego, to jest nazywanie tych wydarzeń, bo przykre wydarzenie to jest na przykład jak autobus odjedzie, tak? To człowiek odczuwa pewną przykrość, że nie zdążył na ten autobus, a to jest zbrodnia.
Tak, to jest zbrodnia, to jest ludobójstwo i ja tak to nazywam. Ja wiedziałam, że jest spór pomiędzy definiowaniem tych wydarzeń, pomiędzy IPN-em polskim i IPN-em ukraińskim, ale postanowiłam, że zacznę od takiej skali mikro. Porozmawiam z osobami z mojej miejscowości, co one wiedzą na ten temat. Rozmawiając z mamą, ona mówi, ja pamiętam, że kiedyś twój pradziadek, coś wspominam, że kiedyś tu mieszkali Polacy. I mówię, że żyje jeszcze twoja babcia, ma 92 lata i ona, może ona pamięta. Mama pojechała na rozmowę z nią, nagrała zresztą mi tą rozmowę na moją prośbę i babcia pamięta nawet nazwiska tych dzieci polskich, którzy mieszkali po sąsiedzku. I z opowieści mojej babci wynika tak, że to było ludobójstwo, bo ludzie żyli generalnie ze sobą w zgodzie. Ona mówi, ja się bawiłam z tymi dziećmi, którzy mieszkali po sąsiedzku. Myśmy się bawili, myśmy żyli w zgodzie, a następnie z lasu wybiegli ci bandyci i zaczęli zabijać. Więc w moim przypadku zaczęło się od takiej skali mikro. Jeszcze wiele książek jest do przeczytania, wiele rozmów do przeprowadzenia, żebym mogła zrozumieć, spojrzeć na to wszystko tak jakby z góry. Natomiast jeśli chodzi o konkretnie moją miejscowość, miejscowości pobliżu, tak zwany Krąg Opowalecki, no to tak, to było ludobójstwo.
Ale pewno by zadałaś sobie pytanie, a może nie zadałaś sobie pytanie, a co robił mój pradziadek? Zadałaś sobie takie pytanie?
Tak, zadałam sobie to pytanie, bo przecież moja rodzina też tam w tym momencie mieszkałam. Znam tą odpowiedź.
Ale chyba Julia nie chce mówić, bo to planujemy zrobić film dokumentalny o tym.
Szanuję, ale oczywiście to nie jest tak, że ta niespodzianka, po której stronie był, dobrej czy złej? Powiedz śmiało.
No to właśnie, nie wiem, bo mówię, bo my jeszcze pracujemy nad napisaniem książki na ten temat, też takiej mojej rozmowy.
To książki nie skrzywdzi.
Nie chcemy o tym mówić. Nie chcemy. Najważniejsze jest to, że zanim Julia poznała historię jej dziadka, to powiedziała mi, że jestem gotowa zmierzyć się z tą historią, jakakolwiek ona by nie była.
Tak, i dodam jeszcze, że my teraz jak planujemy kolejny wyjazd na Wołyń, żeby się pomodlić w tej miejscowości, gdzie kiedyś była polska wieś. I w ogóle nie było żadnego...
Trochę się obraziłem na pani.
Ważne jest to, że... Znaczy chciałam powiedzieć, że ważne jest to, ale proszę wyobrazić sobie, jaka to jest odwaga, żeby postarać się... Nie wiedząc, a mogło być różnie, prawda? Julii dziadek mógł ratować, a mógł zabijać. I zanim się w ogóle wie i nagle, kiedy pojawia się w nas taka chęć dowiedzenia się o kimś bliskim, to już to jest ważne. A co się odkryło, to tak jak mówię, to...
Dobrze, szanujemy tajemnice, ale jest tak, że niezależnie od tego, co robił dziadek czy pradziadek?
Pradziadek.
Co robił dziadek, pradziadek, to na pewno w tej miejscowości mieszkają potomkowie tych, którzy robili złe rzeczy.
Tak, i to akurat jeśli chodzi o mnie, to jest kolejna rzecz, którą chcę odkryć. Znam kilka nazwisk osób, które należały do UPA. Znam też nazwiska Ukraińców, których zabito za to, że oni pomagali Polakom. W moim przypadku to jest takie badanie u podstaw, badanie takie w skali mikro. Ja chcę zrozumieć najpierw, co się działo w mojej miejscowości, miejscu, w którym ja się urodziłam.
I masz taką odwagę, bo to zaglądasz w przeszłość, która może okazać się dla kogoś tak nieprzyjemna, że nawet się nie spodziewa tego.
Tak, ale ja też się zgodzę z Karoliną, że dzieci nie ponoszą odpowiedzialności za winę swoich rodziców. I to się wydarzyło 80 lat temu. To dotyczy pokolenia naszych dziadków. pokoleniem naszego, obowiązkiem naszego pokolenia jest wiedzieć, pamiętać i czcić pamięć. I wyciągać wnioski, żeby nigdy więcej nie doszło do takiej sytuacji. Tylko jak ludzie mogą pamiętać, jeśli nie mają żadnej wiedzy? Ja się dowiedziałam o Wołyniu, będąc już w Polsce. I wiele osób mieszkających na Wołyniu, nawet w mojej miejscowości, nie wie o tych wydarzeniach.
Mimo tego, że mieszka tam od pokoleń.
Tak, ja chodziłam przez wiele lat na przystanek, który potocznie się nazywa Kupowalce. Ale dlaczego tak się nazywa to miejsce? Nikt sobie tego pytania nie zadawałam. I dopiero z książek dowiedziałam, że tam po prostu była polska wieś, która się nazywała Kupowalce, która w 1943 roku, 16 lipca... Tak, w 1943 roku, w lipcu, 16 dokładnie, została... ludzie zostali wymordowani, wypędzeni i domy zostały spalone. Ale nazwa potocznie tak jest. Przystank tam nie ma takiej miejscowości. Tam obok jest miejscowość Boroczyce i miejscowość Haliczany, a tam, gdzie ten przystanek po środku, to ludzie nazywają potocznie Kupowalce.
A tam nic nie ma.
A tam nic nie ma. Tam nic nie ma.
Pole.
Czyli tak, i w domach, i w szkole właściwie pełne milczenie na temat tego, co się wydarzyło, na temat tych Polaków i sąsiadów, którzy tam mieszkali.
Tak, i tu też właśnie Karolina wspomniała o takiej książce o sowietyzacji Wołynia. Wiemy, że była też historia pisana na potrzeby wielkiej przyjaźni państw członkowskich, państw radzieckich, więc historia poniekąd była zmieniana. Ja też zadaję sobie to pytanie, dlaczego tak mało osób o tym wie? Dlaczego ja nie wiedziałam, ja się urodziłam w miejscowości, gdzie żyli Polacy i Ukraińcy, gdzie była polska szkoła, polski kościół. Dlaczego ja nic o tym nie wiem?
A teraz już wiesz i masz znajomych, którzy mieszkają, no bo masz znajomych i nie wiem, dzisiaj zadzwonisz do któregoś z nich, albo miałaś okazję, żeby, przepraszam, że mówię na to, czy miała pani okazję, żeby z nimi porozmawiać, ze swoimi przyjaciółmi z Ukrainy?
Właśnie to chcę zrobić 16 lipca, jak pojedziemy tam wspólnie się pomodlić. Poprosiłam moją mamę, żeby ona zebrała jak najwięcej osób z naszej miejscowości, żeby Ukraińcy...
A mama nie powiedziała, po co ci to dziecko?
Nie, mama mnie wspiera w moich działaniach.
Wspiera. Tak jak mama ciebie wspiera.
Tak. I mama powiedziała, że tak, że nie ma problemu, że ludzie chętnie przyjdą na spotkanie z nami. Ona już powiedziała wszystkim, że przyjedziemy tam, żeby się pomodlić, żeby zapalić znicza. I chcemy po tej modlitwie też z nimi porozmawiać.
I to będzie spotkanie na tym przystanku, który...
Tak, tam stoi tak krzyż.
Stoi krzyż upamiętniający Polaków?
Tak, Polaków.
A kto go postawił, wiemy czy nie wiemy?
Wiemy, tak. Postawił jednym z inicjatorów, był pan Krzysztof Gilewicz, mieszkający w Lublinie. On jest ocalałym z tej mojej miejscowości. My z Karoliną 2 czy 3 tygodnie temu miałyśmy z nim spotkanie. I tak ona opowiedział, też zresztą powiedział jeszcze, jakie ma plany i staramy się mu teraz pomóc w kolejnej jego inicjatywie. Trzymamy kciuki, tak, bo jest spora szansa, że dojdzie do skutku. I że uda nam się mu pomóc, a on od wielu lat stara się i nie może uzyskać takiej pozytywnej odpowiedzi po stronie ukraińskiej, a mam nadzieję, że nam to się uda niebawem.
No właśnie, chciałam powiedzieć o tym spotkaniu z panem Gilewiczem. Proszę sobie wyobrazić, że Julia spotkała się z osobą ocalałą z rzezi, ocalałym z rzezi właśnie z tej wsi i to spotkanie było, spędziliśmy cały dzień z panem Gilewiczem, a zaczęło się to bardzo bardzo trudną rzeczą, bo pan Gilewicz zaczął to spotkanie przygotowane na stole były przygotowane kartki, które poprosił nas, żebyśmy mu uporządkowały z tam bodajże 370 sposobów na mordowanie Polaków i pierwsze co, to poprosił nas, mnie i Julię, żebyśmy, zanim zaczniemy spotkanie, uporządkowały te od pierwszej metody, powiedzmy, chronologicznie. I w tym momencie ja spojrzałam na Julię, a Julia powiedziała, okej, uporządkujemy je. I to tak naprawdę ona zajęła się tym, żeby to zrobić, gdzie ja mówię, ojejku, to i będzie ciężkie. Uświadomiłam sobie w tym momencie, że w ogóle co my robimy, czego my dotykamy, w co my w ogóle wchodzimy, a ta dziewczyna po prostu stała się w tym momencie moją bohaterką, bo ona po prostu powiedziała, rozumiała tą osobę, wiedziała, że ten człowiek przeżył coś strasznego i ocalał z rzezi, ocalał.
uporządkowałaś?
Tak, tak. Uporządkowałyśmy, pan Krzysztof przygotował dla nas takie dwa zestawy, które zresztą też zabraliśmy ze sobą do Warszawy. A następnie on zobaczy, że jesteśmy otwarte na rozmowy i on opowiada mi tak o mojej miejscowości, również o mojej rodzinie.
Dla niego też to było trudne, wiedząc, że Julia, kto wie, kim jej był dziadek czy pradziadek, po której stronie była jej rodzina, przychodzi do niego i chce się dowiedzieć czegoś o historii swojej wsi. Przychodzi do osoby, która ocalała właśnie z jej wsi.
I to... No dobrze, to w takim razie od tej historii, która została opowiedziana, przejdźmy do drugiego dnia warsztatów, no bo te warsztaty były warsztatami czterodniowymi z tego...
Pięciodniowymi
warsztatami. Co pani tu z tych warsztatów wyniosła dla siebie, a co przekazała innym kolegom z Ukrainy?
Ja się utwierdziłam w przekonaniu, że to, co robimy, ma sens, bo problemem jest niewiedza. I my poprzez takie spotkania, poprzez rozmowy, w dobrej, miłej atmosferze, bo pierwszego dnia tak doszło do takich napięć i ja jeszcze musiałam tłumaczyć te
różne dyskusje. A te napięcia na czym polegały?
Jest ból. Był z nami pan Leon Popek, którego ponad 30 osób z rodziny wymordowano. On jest jednym z osób, który zaczął tak przeprowadzać ekshumację i jest ten ból w nim, tak jak jako osoby, którego potomkowie urodzili się, mieszkali, zostali zamordowani na Wołyniu. I on chce przeprowadzić ekshumację i pochować te osoby. I ten ból, który od lat siedzi w tym człowieku, to spowodowało. Nie było agresji przeciwko Ukraińcom, że nie było agresji, to nie była agresja wymierzona w Ukraińców, którzy uczestniczyli w naszych warsztatach, ale to było po prostu bardzo dużo pytań bez odpowiedzi. I to widać było, że też że to był bardzo boleśny temat, szczególnie dla pana Leona. Który był z nami.
Dla pana Leona, tak.
No, i z innych osób, którzy też po stronie polskiej przyjechali z Polski, żeby wziąć udział w naszych warsztatach.
Tak. To, żeby przejść do tych czasów współczesnych, informacja z ostatniej chwili. Wiadomo, że prezydent Zełenski przyjedzie do Wilna, ale nie było wiadomo, że przyjedzie we wtorek, czyli już dzisiaj weźmie udział w kolacji, a także w środowym posiedzeniu Rady Ukraina na to wracamy. Co jeszcze z tych warsztatów zapamiętałaś? Co jeszcze było ważne?
Jednym z najpiękniejszych momentów zdecydowanie było sadzenie drzew, dwóch drzew. Drzew pojednania dwóch dębów. I tutaj ksiądz Iwan Kwik, ksiądz prawosławny, pięknie powiedział, że te dęby kiedyś korzeniami się złączą. Że potrzeba czasu, że potrzeba o nie dbać, ale że kiedyś te korzenie się złączą. To był jeden z takich momentów, gdzie wszyscy chyba mieliśmy trochę łzy w oczach. Ale też ten moment, kiedy obserwowałam stronę ukraińską, jak ciężko pracowali na tych polskich cmentarzach, czyszcząc groby, sprzątając te cmentarze. Albo to nie były czasami cmentarze, to były te po prostu miejsca pamięci. To były takie momenty, kiedy byliśmy razem i to było często bez słowa. Po prostu oni to robili. I widzieli, ja widziałam, że oni widzą w tym sens, bo widzą, jak ważne jest to dla nas. Zresztą Julia także spędziła te wszystkie dni na ciężkiej pracy. My też. Wszyscy, OHP Lublin, tutaj muszę powiedzieć, jeżeli ktoś słucha, że wiem, że robicie to dużo dłużej niż my i macie dużo więcej doświadczenia, my możemy się tylko od was uczyć, bo my tak naprawdę dołączyliśmy do ludzi, którzy zajmowali się tym
od wielu lat.
My nie jesteśmy tutaj jakby, nie wiem, zaczątkiem, my po prostu mamy potrzebę mówienia o tym. Ale nie możemy zapominać o tym, że są i były osoby, które bez rozgłosu, po cichu organizowały tego typu akcje od lat, chyba z tego co wiem, nawet 90., prawda? To lata. lata jeździły tam, sprzątały te cmentarze, dbały o miejsca pamięci, często samotnie. I to są tak naprawdę prawdziwi bohaterowie i to są te osoby, które zaczęły tą drogę do pojednania.
Teraz przed wami kolejna wyprawa na Wołyń. Tym razem Julia, pani Julia Kowalczuk będzie bohaterką filmu, tak?
Już jest. Zaczęliśmy zdjęcia już na warsztatach. No i teraz idziemy dalej, zobaczymy, co z tego będzie.
Powiedziałaś, że terapeuci, też były takie zajęcia z terapeutami. Po co i co dali ci terapeuci?
No ja tak miałam też okazję uczestniczyć. To wszystko było dla nas bardzo emocjonujące, szczególnie po drugim dniu, jak my byliśmy, sprzątaliśmy cmentarze w Zasmykach. To było dla mnie bardzo trudne. Tam po prostu się odnaleźć. Ja widziałam, że emocje czasami brały górę. I takie zajęcia wieczorem z terapeutą Grzegorzem Krowickim, który był z nami, przyjechał z Warszawy, działały bardzo dobrze. Bo też można było to napięcie trochę...
Tak, i to jest bardzo potrzebne, bo było tak, była właśnie i terapia, i zresztą tak jesteśmy bardzo wdzięczni tutaj Grzegorzowi za to. I były także rozmowy z księdzem prawosławnym i z księdzem Janem Burasem, księdzem katolickim. Więc mieliśmy te wsparcie duchowe i wydaje mi się, że to było bardzo potrzebne i każdemu to jakby pomagało w tym otwarciu, zrozumieniu i z łagodzeniem tych niektórych emocji.
Taki terapeuta czy takie rozmowy pewno są też trochę potrzebne po tym, co was w internecie spotkało, bo o tym trzeba powiedzieć. To było, nazwijmy to, naśmiewanie się, niechęć.
No tak. Ja wiem, że powiedziałam, niedobrze brzmi Romeo i Julia w stylu wołyńskim. Ja dopiero się uczę tych wywiadów, uczę się tego Twittera. Jestem osobą, która nie miała wcześniej doświadczenia po tej stronie kamery czy mikrofonu. I nie będę ukrywać, że czasami może coś zostać źle odebrane. Natomiast tutaj może Julia, która widziała przedstawienie i tutaj chciałam powiedzieć, że wywołało wiele łez.
Tak, i ono się zakończyło tym, że to dziadkowie, tak jak było powiedziane, że jeden po stronie K, inny po stronie UPA, powiedział, że dzieci nie ponoszą odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. Ja jeszcze dodam, że mimo tej fali krytyki, bo nie wiem, czy to jest krytyka, czy to jest po prostu jakiś wymierzony atak.
Hejt, bo mówią, że dostaliśmy 9 milionów złotych, a tak. My dostaliśmy dokładnie 0 złotych. I tutaj chciałabym powiedzieć,
własne, tak, na własny koszt.
Próbują nas z jakimiś, znaczy nawet nie wiem, kto to są za ludzie, jakimiś mafiozami zestawiać. My nie znamy tych ludzi.
Ważne, ja dodam, że ważne jest
prawda
to, że
się obroni,
mimo tej fali krytyki odzywają się do nas osoby, które jest też, pozdrawiam Sebastiana, jeśli się nas słucha, który nam zaproponował, że zrobi dla nas bezpłatnie stronę internetową. Też pozdrawiam Kasię Szosta, która ma dwie fundacje i się zgłosiła do nas, że mówi, dziewczyny, to co robicie jest super i bardzo chcę do was dołączyć, chcę was wspierać. Więc budujące jest w tym wszystkim to, że są osoby też otwarte, tak jak my. My nie chcemy zbawić świata. My po prostu, tak jak z Karoliną się poznałyśmy i zobaczyliśmy, że jest temat, który nas łączy i my możemy z szacunkiem rozmawiać o tym wszystkim i chcemy po prostu gromadzić wokół siebie osoby o podobnych poglądach. Jeśli ktoś jest przeciwko temu, no to po prostu może nie dołączać. Jeśli są osoby i jest bardzo dużo tych osób otwartych, popierających to, co my robimy, to my serdecznie zapraszamy do współpracy.
Dokładnie. I chciałam powiedzieć, że dołączają do nas nie tylko Polacy, ale także Ukraińcy, co nas bardzo cieszy. Więc rośniemy w siłę.
Ta historia, którą chciano opowiedzieć, między innymi Łukasz Warzecha chciał opowiedzieć, to historia dwóch dziewczyn, które zostały wynajęte do tego, żeby opowiadać o pojednaniu polsko-ukraińskim.
Nie.
To już interpretacja chyba pana.
My byłyśmy akurat, sprzątałyśmy Ostrówki dzień wcześniej. Doktor Leon Popek, który był z nami, został zaproszony do oprowadzenia pana premiera właśnie po Ostrówkach. Doktor Leon Popek był z nami na warsztatach, więc kiedy dowiedzieliśmy się, to nie było jakąś tajemnicą, że pan premier będzie w Ostrówkach. Polacy i Ukraińcy, ci co właśnie sprzątali te Ostrówki, te miejsca pamięci, bo my warsztaty zorganizowaliśmy już to miejsce było wybrane dużo wcześniej, więc jakby kiedy dowiedzieliśmy się o wizycie pana premiera, to, to oczywistym było dla nas, że pojawimy się tam wspólnie razem. Zwłaszcza, że to my sprzątaliśmy wcześniej
tą kapliczkę,
której... niektórzy, część OHP właśnie Lublin sprzątała cmentarz w Ostrówkach, podzieliliśmy się i to były wszystko ekipy polsko-ukraińskie, które przygotowywały to miejsce właśnie na rocznicę. I to chciałam powiedzieć tutaj, na rocznicę. To miejsce jest wysprzątane przed każdą rocznicą i te osoby sprzątają te miejsce, tę kapliczkę każdego roku już przez wiele, wiele, wiele lat. Więc,
tak, więc dla nas to było... wspólnie sprzątaliśmy, tak, Polacy i Ukraińcy.
Tak.
Ja oczywiście życzę Stowarzyszeniu Pojednanie Polsko-Ukraińskie by zarówno sukcesów i żeby ten film, który powstanie, żeby również znalazł się w telewizji publicznej. Państwu przypominam, że Sad dziadka, film, który, mogę powiedzieć, obie panie zrobiły, czy to
nie,
jest
nie,
tak?
Nie, nie, to jest... Julia, to jest film, który...
Karolina,
jestem bohaterką tego filmu. Film jest w reżyserii Karola Starnawskiego. Ja tego filmu chciałam powiedzieć tutaj, zaznaczyć, że nie wyprodukowałam, jestem tylko bohaterką. Po prostu idę przez Wołyń i odnajduję to Sad dziadka. Historię mojej rodziny.
Dzisiaj o 23:20 Telewizja Polska, telewizja publiczna, program pierwszy.
Tak, tak.
Będziemy mogli obejrzeć ten film. Bardzo paniom serdecznie dziękuję za to, że znalazły panie czas na to, żeby być w Radiu Wnet i oczywiście w Radiu Wnet będziemy dalej opowiadać o historii stowarzyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
A teraz jest godzina 10:57. Po godzinie 11:00 po wiadomościach specjalne studio, tym razem poświęcone szczytowi NATO w Wilnie. A my teraz, która z pań? Karolina Romanowska, Julia Kowalczuk, która z pań wybierze piosenkę, którą posłuchamy? Patrzymy na czas trwania piosenki, bo to jest ważne. To może wybierze piosenkę pani Julia.
Przemawia do mnie pozycja numer 4.
Co to jest?
Zaraz.
4 to jest autopromocja, czas na moto... Słucham? Nie ma czasu na piosenkę. To
nie
jest...
ma czasu na piosenkę, to może później, ale jakąś o pojednaniu albo o...
Taka piosenka będzie... W przyszłości, chociaż jest dopiero 10:58, przecież są takie piosenki, które trwają mniej niż 2 minuty. Ale dobrze, za chwilę wiadomości, po wiadomościach Łukasz Jankowski i opowieść o tym, co dzieje się na szczycie, albo będzie się działo na szczycie NATO w Wilnie. Po godzinie 12:00 wywiad z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim. Taki mamy plan na dzisiejszy dzień. Za chwilę wiadomości.